Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Jakieś wojsko pędzi drogą.
Skryj się za ścianę,
ra, 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 ra.
Skryj się za ścianę,
ra, 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 ra.
Skryj się, skryj.
Więc skryj się, skryj. Więc skryj się, skryj.
Ja myślałam, że to ma
i
może
ogniste
leco
ptaki. A to Ulami.
Przeź się tego, co na przedzie,
tam na białym koniu jedzie.
Oficjera, oficjera, strzeż się, strzeż.
Więc strzeż się, strzeż. Więc strzeż się, strzeż.
Jeśli mu się wydam miła,
miła,
nie będę
się broniła. Niech mnie zabiera, zabiera, zabiera. Niech mnie zabiera, zabiera, zabiera.
No to to.
Witamy Państwa serdecznie w kresowym saloniku Radia Gdańsk. Michał Rzepiak
i Andrzej Urbański. Witamy Państwa oczywiście uroczyście w przeddzień Święta Wojska Polskiego ustanowionego przez Sejm w 1992 roku na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Zwycięstwa oczywiście nad Armią Czerwoną w 1920 roku.
Zdajemy sobie sprawę, że w rozgromieniu nawały bolszewickiej udział polskich dywizji piechoty był zasadniczy, ale nie możemy zapomnieć o roli kawalerii, szczególnie w bitwie pod Komarowem z konarmią Budionnego i stąd kresowy salonik rozpoczęliśmy utworem Maki, do którego słowa napisał Kornel Makuszyński. A do utworów śpiewanych w Wojsku Polskim właśnie po 1920 roku doszły znane Państwu przyśpiewki zwane żurawiejkami z powtarzającym się znanym refrenem szable do boju, lance w dłoń, bolszewika, goń, goń, goń. Posłuchajmy, jak o polskim zwycięstwie mówił w 1969 roku na emigracji generał Władysław Anders.
Dzień 15 sierpnia. Przypomina on, jak prawie pół wieku temu bolszewicy rozgromieni zostali pod Warszawą. Pamiętamy, jak zwycięstwo to osiągnęło Wojsko Polskie pod naczelnym dowództwem Józefa Piłsudskiego, z najżywszym poparciem całego narodu. Od tej bitwy właściwie datuje się pełna niepodległość i wolność Polski. Zwycięstwo sierpniowe 1920 roku Polska wywalczyła samotnie, bez niczyjej pomocy.
Bolszewika, goń, goń, goń. I dobrze, że bolszewika pogoniliśmy, ale jak to zwykle bywa, zwycięstwo ma wielu ojców. Zamiast docenić wysiłek zbrojny żołnierza i całego narodu w 1920 roku już od samego początku podnoszono tę kwestię, chyba nie przesadzimy mówiąc, że pobrzmiewa ona także i dzisiaj. Kto był głównym architektem polskiej wiktorii? Naczelny wódz Józef Piłsudski, szef sztabu generalnego generał Tadeusz Jordan Rozwadowski, a może generał francuski Maxime Weygand?
Dodajmy, że do tego dezawuowania strategii marszałka Piłsudskiego poprzez określenie bitwy cudem nad Wisłą przyczynił się Stanisław Stroński, publicysta, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, polityk związany z Ruchem Narodowym. Pozostając jednak przy cudzie, należy przypomnieć, że wiara Polaków i oddanie się w opiekę Matce Bożej nie były bez znaczenia. W literaturze przedmiotu mówi się o dwukrotnym ukazaniu się Matki Bożej. Pierwszy raz 14 sierpnia pod Osowem, kiedy bohaterski ksiądz Ignacy Skorupka prowadził żołnierzy do boju, a drugi raz Maryja ukazała się 15 sierpnia pod Wólką Radzymińską, gdzie porucznik Stefan Pogonowski w brawurowym, niestety śmiertelnym ataku rozbił znacznie silniejszego przeciwnika.
I warto dodać, że Polacy nie widzieli Bogu Rodzicy, natomiast wzięci do niewoli Sowieci opowiadali, że na niebie ujrzeli potężną, pełną mocy kobiecą postać, od której biło jasne światło. Jednocześnie widzieli, jak pociski kierowane do Polaków eksplodują w ich odwodach. Przerażeni, niezdolni do działania, w rozsypce zaczęli się wycofywać. Pradziadek księdza Wiesława Wiśniewskiego cytował jeńców, mówiących, że pod Warszawą ktoś zabrał im zdolność dowodzenia i chęć walki.
Wróćmy jednak, panie Andrzeju, do sporu, o którym wcześniej wspomnieliśmy. Pomoże nam go rozwiązać profesor Grzegorz Nowik z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, zastępca dyrektora do spraw naukowych Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
Chciałbym, żebyśmy od razu z tej listy wykreślili generała Weyganda. Jego wypowiedzi bezpośrednio po bitwie, że plan był polski, wykonanie polskie i żołnierz polski, a on dołożył tylko jakiś swój wkład i to zwycięstwo jest zwycięstwem polskim. A teraz generał Rozwadowski. Jeśli chodzi o generała Rozwadowskiego, to musimy pamiętać, że do 19 lipca generał Rozwadowski był szefem polskiej misji zakupów wojskowych i szefem polskiej misji wojskowej w Paryżu. 19 lipca wrócił z Paryża. Od 22 lipca zaczął przejmować obowiązki szefa sztabu generalnego. Przejął je ostatecznie 26 lipca. Natomiast plan Bitwy Warszawskiej, aczkolwiek jeszcze nie nazywany planem Bitwy Warszawskiej, ale plan pobicia Armii Czerwonej powstawał na początku lipca. Około 10 lipca zostały jego zasadnicze założenia opublikowane w rozkazie numer 7344, łamane przez 3 rzymskie, czyli w oddziale operacyjnym ten plan powstał Sztabu Generalnego z bezpośredniej inicjatywy wodza naczelnego i ten rozkaz się zaczyna od słów: wódz naczelny rozkazuje. Jaki był to plan w ogólnym zarysie? Przede wszystkim należało najpierw wyeliminować armię konną Budionnego na Ukrainie. Po wyeliminowaniu armii konnej Budionnego przerzucić wojska przez Polesie na Białoruś i z Białorusi uderzyć na skrzydło wojsk Tuchaczewskiego. Takie było założenie. I plan ten powstał zanim generał Rozwadowski przybył do Polski. Był jeszcze w Paryżu. I tak on został zrealizowany. Najpierw pod Brodami na przełomie lipca i sierpnia została pobita armia konna Budionnego. Następnie jednostki, które brały udział w jej pobiciu i odrzuceniu, zostały przetransportowane właśnie w rejon Lubelskiego, pod hełm lubelski, ale i nad Wieprz, pod Warszawę. I trzeci etap tego planu to było to, że te wojska owiane takim duchem zwycięstwa nad Budionnym wykonały decydujące operacje w czasie Bitwy Warszawskiej. Także generał Rozwadowski, możemy powiedzieć, był wiernym i doskonałym wykonawcą całego tego planu i był najbliższym współpracownikiem Józefa Piłsudskiego, no ale także w pewnym momencie poczuł wiatr w żagle i też ten listek laurowy pragnął uszczknąć. Zresztą jak czyta się zapiski z protokołów Rady Obrony Państwa z lipca i sierpnia 1920 roku, dokładnie widać, kto jest autorem tego planu, ponieważ ten plan jest między innymi tam przedstawiany i omawiany i przez Józefa Piłsudskiego, i przez generała Rozwadowskiego. Natomiast jego geneza tkwi na początku lipca, kiedy generał Rozwadowski nie mógł mieć nawet pojęcia o tym, że będzie szefem sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
W II Rzeczpospolitej rocznicę zwycięstwa nad bolszewikami czczono właśnie 15 sierpnia jako święto żołnierza. Także w czasie wojny obchodzono je uroczyście w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie. Po wojnie przez ponad 40 lat zamiast święta żołnierza obchodzono 12 października Dzień Wojska Polskiego w rocznicę chrztu bojowego 1. Dywizji Piechoty imienia Tadeusza Kościuszki w bitwie pod Leniną.
Na szczęście na początku lat 90. wróciliśmy do tradycji chluby oręża polskiego i do upamiętnienia 18. przełomowej bitwy w dziejach świata, która uchroniła wówczas Europę przed zalaniem falą komunizmu. I dlatego jutro w całej Polsce, a także poza jej granicami, także na kresowych ziemiach utraconych, odbędą się okolicznościowe uroczystości. Także jutro w Kościele katolickim wierni upamiętnią święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, znane powszechnie jako Święto Matki Boskiej Zielnej.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
A teraz zapraszamy Państwa do kresowego kalendarium historycznego, które przygotował Daniel Wojciechowski i w którym nie zabraknie także akcentów związanych z wydarzeniami 1920 roku.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. Drugi tydzień sierpnia, wakacje i spokój skłaniają do czytania książek, więc wiadomości literackie z przeszłości na początek. Otóż 10 sierpnia 1898 roku w Okuniewie na Witebszczyźnie urodził się Tadeusz Dołęga-Mostowicz. Ukończył w czasie I wojny światowej gimnazjum w Wilnie i rozpoczął na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Kijowie studia. Takie piękne połączenie kresów północnych z południowymi. W 1917 roku jednak przyszły autor Znachora i kariery Nikodema Dyzmy przerwał studia i wyjechał do Warszawy, gdzie zaciągnął się ochotniczo do wojska. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej i w kampanii wrześniowej także później. Tadeusz Dołęga-Mostowicz zginął w czasie wojny obronnej w 1939 roku w Kutach na Pokuciu w walce z sowieckimi czołgami. 13 sierpnia 1923 roku polski żaglowiec Lwów w trakcie rejsu do Brazylii jako pierwsza jednostka pod polską banderą przepłynął Równik. Okręt był już w latach 20. XX wieku jednostką wiekową. Zwodowany został w 1869 roku w Anglii. Kupiony latem 1920 roku dla nowo powstającej szkoły morskiej w Tczewie. Lwów szkolił marynarzy do 1929 roku. Później bandera trafiła na Dar Pomorza. Na koniec jeszcze jedna krótka informacja biograficzna. 15 sierpnia 1898 roku na terenie historycznego Podola w Żmerynce urodził się Jan Brzechwa. To znany autor bajek i wierszy dla dzieci, satyrycznych tekstów dla dorosłych także, a ponadto tłumacz literatury rosyjskiej. Był pochodzenia żydowskiego, nazywał się właściwie Jan Wiktor Lesman. Młodość spędził na Kresach, a następnie przeniósł się do Warszawy. Jako ochotnik uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Zmarł w Warszawie w 1966 roku. Dziś Żmerynka, miejsce urodzenia Jana Brzechwy, leży w obwodzie winnickim na Ukrainie.
Dziękujemy Danielowi. Szanowni Państwo, pandemia uniemożliwiła w marcu organizację biegów pamięci Wilczym Tropem, oddających hołd żołnierzom wyklętym, żołnierzom drugiej konspiracji niepodległościowej. Odbędą się one jutro, właśnie w Święto Wojska Polskiego. Więcej o 9. edycji największego biegu pamięci w Polsce można przeczytać w internecie na stronie tropemwilczym.pisanerazem.org.
A my w drugiej części audycji zapraszamy Państwa na rozmowę z panem majorem Józefem Rusakiem, żołnierzem Armii Krajowej Wileńskich Oddziałów Kmicica i Łupaszki, żołnierzem wyklętym. Pan major w marcu tego roku skończył 101 lat. mieliśmy zaszczyt zostać przez pana majora zaproszeni do jego domu w Lidzbarku Warmińskim. To po przerwie.
A do przerwy zapraszamy do naszego muzycznego kącika marzeń, w którym prezentujemy państwa ulubione utwory. Wystarczy do nas zadzwonić 601 979 828 lub napisać adres internetowy i tradycyjny dostępny jest na stronie internetowej Radia Gdańsk w zakładce Kresowy Salonik. Dziś spełniamy życzenie pana Ryszarda Kosiora, oczywiście kresowianina.
Chciałbym poświęcić ten temat mojej ukochanej mamie, która odeszła 14 lat temu, a urodziła się właśnie na Kresach w Mieczyszczowie, w pięknej podolskiej wsi koło Brzeżan. Ja urodziłem się w Brzeżanach 76 lat temu. No i cały czas wspominam piękne właśnie opowiadania i piosenki takie legionowe, które moja mama śpiewała. Miała piękny głos, choć nieszkolony, który miło było słuchać, bo śpiewała i mnie, i później swoim wnukom. No i cóż, no teraz to tylko mogę wspominać moją kochaną mamę, bo już 14 lat jak odeszła, żyła długo, bo żyła 94 lata. No cóż, no można powiedzieć tak, że los nie jest już taki wdzięczny i gładki, gdy w nim zabraknie rodzonej matki. Moja mama naprawdę była wspaniałą kobietą. Cóż, i zawsze to brzmi mi w uszach ta pieśń legionowa bodajże. Hej strzelcy, wraz nad nami orzeł biały. Jeżeli można prosić, to proszę właśnie tą piosenkę legionową Hej strzelcy, wraz puścić na antenie. Będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. A jeszcze chcę tylko na koniec powiedzieć, że nie można służyć ojczyźnie bez właściwych korzeni. Z krzyżem się rodzimy, w nim jesteśmy niezwyciężeni.
Muzyczny kącik marzeń. Muzyczny kącik marzeń. Ukochane szlagiery sprzed lat. Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witamy Państwa w drugiej części kresowego saloniku Radia Gdańsk. Dziś gościmy w Lidzbarku Warmińskim u pana majora Józefa Rusaka, żołnierza pierwszego oddziału partyzanckiego na Wileńszczyźnie Antoniego Burzyńskiego Kmicica i 5. Wileńskiej Brygady AK Zygmunta Szędzielarza Łupaszki. Bardzo dziękujemy za możliwość spotkania. Witamy serdecznie.
Bardzo mi przyjemnie, jak spotkać się z Państwem. I jeszcze przyjemniej, jak opowiem, bo to najgorzej, że to wszystko człowiek do dzisiaj pamięta.
Jesteśmy bardzo wdzięczni, że przyjął Pan zaproszenie od redakcji Kresowego Saloniku, a rozmawiamy w przeddzień uroczystości rocznicowych związanych z Bitwą Warszawską. Pan urodził się 17 marca 1920 roku, w czasie, gdy wciąż trwały walki o granice odrodzonego państwa, na kilka miesięcy przed wspomnianą Bitwą Warszawską. Czy ktoś z pana rodziny brał udział w tej bitwie?
Nie, mój ojciec był leśniczym Lasów Państwowych i my pochodzimy z Kresów Wschodnich. Ja byłem jeszcze 100 kilometrów za Wilnem, do ludzkiej granicy. Z tamtych stron też Buclaw, Postawy, te powiaty, ale województwo wileńskie wszystko to było.
Panie Józefie, urodził się pan w Falewiczach, rodzinnej wsi niedaleko Postaw. Jak pan pamięta dzieciństwo? Proszę opowiedzieć, czym zajmowali się rodzice, jak wyglądało codzienne życie.
Matka moja była sierotą, wyszła za mąż sama jedna, nikogo nie miała, już rodzice pomierali. Wyszła za ojca. Ojciec był leśniczym Lasów Państwowych, był legionistą. Tylko jak przyszli Sowieci, to ojca i matka moją zabrali, jak ojca wieszali. Ojciec bez sądu, bo się przyjechali, dowiedzieli się. Komuniści powiedzieli z naszych stron, że to jest legionista, był taki i taki. No to ojciec, to tylko matka, specjalnie wzięli matkę, żeby zobaczyli, jak ojca będą wieszyć. I matka wiedziała o tym, ale jak jechała, to nie wiedziała, po co jedzie. I my jako dzieci, ja i siostra, nie wiedzieli. Dopiero jak matka przyjechała, powiedziała nam, gdzie było, co wiedziała. Że ojciec był bardzo odważny, szedł tak, jakby na wojnie był. I tylko, że jak ja mu pytał, zakładaj, to krzyknął, niech żyje Polska. Ojciec krzyknął. na całe gardło mówiła matka, że tak głośno, że aż ludzie zaczęli niektórzy płakać. A wieszali specjalnie w postawach i spędzili polską ludność. To przymusowo, ludzie by nie poszli by. Wszystkie to mówią, to najgorzej było to, że zaczęli ludzie płakać.
Podczas okupacji był pan w oddziale partyzanckim Armii Krajowej porucznika Antoniego Burzyńskiego Kmicica.
Ja, proszę pana, w ten czas, jak powstał polski oddział, bo ja już z kolegami, z tymi wszystkimi miałem do czynienia, że trzeba coś robić. My nazywaliśmy to legiony, że trzeba, jak to jeszcze 20 roku, że trzeba jakieś legiony stworzyć, coś trzeba z młodzieżą robić. Jak powstał oddział Kmicica, tam na Kresach Wschodnich, to ja w ten czas, proszę pana, wstąpiłem do tego działu, ale Kmicic mnie nie przyjął. Kmicic powiedział, panie, ponieważ taki jak pan, mnie ludzie potrzebują jako łączniki, jako gońce. I on mnie w ten czas tak i do Wilna posyłał, i tam, i na takie chłopiec na posyłki był u niego.
W 1943 roku oddział został przez Sowietów podstępnie rozbrojony, a żołnierze zamordowani. Pan uniknął śmierci.
Żeby byłby ja u Kmicica, to by mnie aresztowali, bo oni wszystko zabrali tam. Ale ja byłem w terenie i dopiero dowiedziałem się, że Rosjanie, idąc do Kmicica, dowiedziałem się o operacji, dowiedziałem się, że oddział rozbrojony, tych rozstrzelali Rosjanie. I ja w ten czas coś po 3 czy 4 dniach został przesłany na nasze tereny Łopaszko. I on zaczął tworzyć, nazwany, tak już nazwał, 5. Brygadę Śmierci. To były Łopaszki. Powiedziałem, kto ja jestem, co ja robiłem Łopaszką, to bardzo pięknie u mnie zostaniesz. I ja u Łopaszki byłem jak goniec. I do Wilna i tam, ponieważ ja byłem już trochę obity o tych rzeczach, no to załatwiałem takie informacje, takie załatwiałem. Tam pojechać, to Łopaszko dawał adresy, no to ja już musiałem tam znaleźć tego gospodarza, coś. I tym zajmowałem się. Dopiero potem, po 2 miesiącach, ja wstąpiłem już do oddziału, jak Łopaszko zaczął tworzyć 5. Brygadę Śmierci, to ja wstąpiłem już do tej 5. Brygady i do kompanii szturmowej, tak zwana była kompania szturmowa.
W jakich akcjach brał pan udział?
Tak, w drobnych akcjach, ich Kobylnik, podstawy. Więcej byłem, proszę pana, gońcem. Pomiędzy terenową siatką trzymałem łączność i z oddziałem.
Jak pan, jako młody człowiek, co pan czuł? Jak pan to przeżywał? Czym to dla pana było?
Co? To dla mnie było, że walczę o Polskę i byłem, mniej więcej porównywałem sam siebie do tamtego jeszcze w tej historii, jeszcze w tych latach, co w Polsce, kiedy powstanie było polskie. To byłem taki, czułem się jako ambitnym, że ja jestem taki sam, jak w historii kiedyś czytałem o tych całych.
Proszę powiedzieć, czy pamięta pan tak osobiście, jak pan to przeżył, wejście Niemców i Sowietów na Kresy?
To było takie przeżycie. W ten czas ja poczułem się, że ja jestem Polakiem. Bo cała młodzież na Kresach Wschodnich, co chodziły do szkoły, zrozumiało, że tu trzeba już walczyć o Polskę. Już na nas padła ta siła, że musimy walczyć. I dlatego szli do konspiracji, do prezydentów bardzo dużo. Nie trzeba było namawiać, tylko powiedzieć, od dzisiaj będziesz w konspiracji. Już ten człowiek wiedział, chłopak, co trzeba robić.
Proszę powiedzieć, skończyła się II wojna światowa. Co dalej się działo z panem?
Partyzantka polska, poszli walczyć o Wilno i zdobyli Wilno jeszcze. A Łopaszko, i on nie poszedł, powiedział. I nas zebrał i mówił tak, panowie, koledzy, że już jesteśmy my zdradzeni. Nas Zachód zdradził. Mówi, musimy walczyć nie o Polskę, ale o własne życie. A my przydamy się jeszcze, jak będzie Polska powstawała. I tylko powiedział nam, chować się, ukrywać się, nie działać, nie napadać, nie robić nic. Żeby tylko po tak dłużej nie może być. Rosjanie chwycą się, wojna jeszcze będzie, mówi, na tych Kresach Wschodnich, na naszych tam. W ten czas tam przydadzą się, my przydamy się, potrzebni będziemy do tej wojny. A tutaj tylko ukrywać się. I my tak robili.
A proszę powiedzieć, kiedy pan przyjechał tutaj na tereny pana, obecne
tutaj
polskie?
Tutaj nasz oddział dowiedzieli się w Wilnie, że już Kresy Wschodnie sprzedane zostały, że już tu Polski nie będzie. Trzeba już jechać. No to w ten czas ja skomunikowałem się ze swoim dowództwem i nas 20 osób, i myśmy ujawniliśmy się. To ja pozostałem na tamtych terenach i stworzyłem oddziały. Oddział te, 4 oddziały, te, po jakieś po 60 ludzi oddział taki był. I proszę pana, my robili napady na sielsowiety. Sielsowiety rozbrajali, ale już wojsko zaczęło nas już prześladować, już przysyłali żołnierzy plutonami. I potem, jak już widzimy, że koniec wojny, to wzięli partyzantkę, zaczęli wycofywać. A ponieważ ja nie mogłem sam siebie ratować, ponieważ jakby powiedział, było paszko nam, jak on mnie zostawił na terenach, sam wycofał się, a mnie kazał na tych terenach być i organizować ludzi, żeby przeżyć sobie, żeby tu nie popadł w łapy. Ja byłem odpowiedzialny i ja cały czas byłem, a potem już widzę po roku czasu, 45 już, ujawnił się cały swój oddział, zabrał sobie chłopaków, ci co współpracowali ze mną, nas 30 i ujawniłem się. I nam wydali papierek, że zdemobilizowany. Jak ja ujawniłem się, to wszystko te chłopaki zaraz, jak mieli dokumenty, już na pociąg i do Polski, na pociąg i do Polski.
I pan też wyjechał do Polski?
Ja też teraz, ja ostatni.
A w którym roku to było i jak ta wędrówka?
Już się w 1946 roku ujawniłem się i dokumenty już miałem i wyjechałem do Polski. Polski jak wyjechałem, no to dalej nie pojechałem.
Czyli najpierw był Lublin, potem Olsztyn i Lidzbark.
W Lublinie ja z pociągu wysiadłem, nie z Olsztynę. Wsiadłem na pociąg do tego, bo tu bardzo dużo zwilińszczyzny było i pojechałem do Lublina, żeby dalej od swoich tych znajomych. I tam zameldowałem się w gminie, w Lublinie, w powiecie, że taki dokumenty miałem się zrobione i dali mnie paszport i dali robotę w Lublinie. W Lublinie połączyłem się z konspiracją z naszą, no i tak zostało w Polsce.
Wspomniał pan przed rozmową o spotkaniu z Inką i Łupaszką na Pomorzu i na Warmii już po wojnie.
Wydaje mi się, że w Gdyni było to robione. Mnie z Inką zapoznali, że ona pomagała nam w pracy. Praca znaleźć to i ta i Inka ja zapoznałem i ona mi spodobała się i zacząłem do niej flirtować. Tak delikatnie, bardzo grzecznie. No i ona mnie tak czuje, policzyła jako za mądrego chłopaka. I jej to spodobało się. Ja jej teraz raz dalej posyłam, a to za Latwę, rozumiesz, dla mnie, bo ja współpracował jeszcze z konspiracją. No to ona była, sama nie widziała, że ona była łącznikiem. I tam jeździła. Taka dziewczyna trochę bojowa. Spotkałem się z Łupaszkiem 2 razy. Raz spotkałem się w Bursztynie, tego ja jego zaczepiłem. Jako jeszcze młody byłem, panie komendancie mówię, czy pan mi radzi pójść do oddziału? O mój, słuchaj, bo ja nazywam się Bylina. Słuchaj, Bylina, mówi, nie idź nigdzie, nie do żadnej nasza partyzantka jest, są tylko ci ludzie w oddziale, którzy nie mają wyjścia. Albo kula w łeb, jak ujeździe, albo tutaj ujeździe. Ale żaden, i Boże broń, ktoś by namawiał, nie idź do lasu. Po co my zrobimy w lesie? Nic. Tylko rozumiesz, a jak będzie wojna, jak on tak powiedział, jak powstanie wojna, o wtedy czas będziemy kombinowali, co robić. Ale teraz nie wtrącaj się, i mnie Łupaszko radził, Boże broń, nie wtrącaj się, nie zajmuj się niczym, bo oni sami tworzą organizację, żeby wylapywać. Powiedział sam, że komuniści robią organizację.
Jednak w 1948 roku został pan w Lidzbarku Warmińskim aresztowany.
Ja już ożeniłem się, już byłem żonaty, to żona widziała, że ja partyzant jestem. To mnie mówią, rzuć ty tą pracę, bo to Polski nie zbudujesz tutaj. A ty do więzienia wpadniesz. Zakładaj życie, bo ty jesteśmy żonaci już. Urodziło się dziecko nam. No ja już zarzuciłem te wszystkie. No ale oni mieli w papierach i mnie aresztowali i mnie sypnęli w śledztwie. Taki Bartoszewicz tu z Lidzbarku, już on nie żyje. Powiedzieli, kto jest i mnie przyjechali i aresztowali. Ja przyznałem się od razu, że byłem w 5. Brygadzie Łupaszki, tam na Wileńszczyźnie. Nie mówiłem, że tutaj pójdę. Ja siedziałem w śledztwie prawie, że niecały rok. Wyrok otrzymałem 3 lata. Tylko 3 lata odsiedziałem w więzieniu. A to, no to mnie strasznie bili, mordowali. I ja nie wiedziałem, o co chodzi, że czemu. Ale oni bili po to, żeby ja poszedł na współpracę. No jak i tyle lat byłem tam u Łopaszki, na Kresu Słonika, tu Łopaszko grasuje, no to mnie na współpracę. No, ja nie zgodziłem się, a czym ja tłumaczyłem się? Dlatego, że ja nerwowo, już nie wytrzymam, nerwowo. Trzęsie się ręce, tak udawałem, bo mnie lekarze już nauczyli, jak trzeba udawać. I ja już, i w tej czasie raz widzę, że już ze mnie wykończony człowiek, już nie nadaje się na współpracę z nimi, to dali mnie spokój.
Panie Józefie, zwolniony pan został z więzienia w 1953 roku, ale inwigilowany z przerwami aż do 1989, do współczesnych lat.
No tak, oni nie dawali spokoju mnie, ale oni potem już nic takiego nie było, tylko czym oni próbowali? Pracą, że lepsze stanowisko dadzą, rozumiesz, a tym. Ja mówię, że ja, a to ja im po prostu powiem, słuchajcie panowie, tak jakby pan teraz był oficerem, słuchajcie panowie, ja nie jestem wrogiem. To tak jak moi koledzy, którzy byli w partyzance, nie są wrogami Polski. A ich wy zamykacie, wy robicie wrogów w Polsce. Jak zamykniecie tego człowieka, a my byliśmy, oczywiście ja byłem w Armii Krajowej, tak do nich mówię. Ale proszę, ja nie jestem wrogiem. Polska jest wolna. Teraz chwała, zawdzięczając, mówię, Sowietom, choć ja ich nienawidzę, mówię, zawdzięczając Sowietów, ale oni zawdzięczając im, Polska została wolna. Mówię, co teraz narzekać nie możemy. No i tak, i oni tak, i potem już ode mnie odczepili się. W końcu dali mnie spokój.
Czy nie żałuje pan tego czasu, który spędził pan i w partyzance?
Ja nie, bardzo powiem panu szczerze, żałuję. Powiem dlaczego? Dlatego, że ja zostałem zawiedziony. I teraz myślałem, wie pan, że od będzie Polska, będzie wolna. Już... No ale cóż, panie, no teraz jak ja myślę szczęście, bo już wiem, że nie mogło inaczej być. Przecież jak Polska mogła być od razu wolna, jak pełno komunistów było? A po drugie Polaków, ile poszło na współpracę?
Panie Józefie, czasy współczesne, mimo swojego pięknego wieku, ubrał się pan na spotkanie z nami w mundur. Szacunek do munduru, szacunek do przeszłości, do wojska jest u pana w sercu.
No tak, mundur mam i z przyjemnością, tylko że mi wie pan, już ciężko chodzić, ale do wojska, jak z samochodami, to i przyjdę i zajeżdżam czasem. Mnie jedno słowo, że... Nie wyobrażam sobie, wie pan, nie wyobrażam sobie, że ktoś żeby mnie powiedział, aj, że niepotrzebna ta Polska jest. Ja nie wyobrażam sobie. Chwała Bogu, że Polska nie jest komunistyczna. Młodzież nie jest pojana komunizmu. O to mnie tylko podoba się. Jednak ja tu w Lizbarłach, jak wiem, że ani szkoły, nikt nie wpaja tego komunizmu dla młodzieży. Polska... Tyle było w niewoli i wyszło. I teraz jest Polska wolna. Już nie można powiedzieć, że Polska komunistyczna.
Jest pan zapraszany na spotkania także z młodzieżą. Jak te spotkania wyglądają? Jakie treści chciałby pan wpoić młodym ludziom?
No ja młodym ludziom przekazuję przeważnie, nacisk składzę na patriotyzm, że kochał Polskę, że młodzież taka przyszła, jak byłem tak samo jak i oni. W tym wieku, nawet jak w 1939-1940 roku. Polska. To mnie wtedy, żeby ktoś powiedział, że niszczy Polskę, to wie pan, może by i zabiłby, bez żadnego sumienia. Że tak Polskę kochałem. Nie tak, ale teraz wie pan co, że ja nie wiem, ciekawie jeszcze, jak by młodzież teraz postąpiła by. Ciekawie, jak ja byłem młody, też panie ze szkoły wiedziałem, że Polska jak niewola, Polska, to ja przecież ja życie swoje by oddał by, żeby wiedział, że to pomoże uzyskać to bez wahania. Bo ja pamiętałem tamte przedwojenne czasy, do szkoły chodziłem, przed 7 klas skończyłem przed wojną. No i proszę pana, widziałem Polskę, jaka ona jest.
Panie Józefie, tak moglibyśmy pewnie rozmawiać jeszcze długo. Na pana urodziny już nie śpiewa się 100 lat.
No już narodziny to ja panuję. Jak zaśpiewają 100 lat, poddajcie panie spokój, tak ci już mam nadujadłem, ja że 100 lat tylko żyć.
No właśnie, no bo pan ma 101 lat, więc trudno panu życzyć 100 lat. Co panu powinniśmy życzyć?
No mnie, niech żyje jak najdłużej. Powie pan co, no rzeczywiście 100 lat to już ja przeżył ten wiek.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Przypomnę, że mieliśmy zaszczyt gościć w Lidzbarku Warmińskim w domu majora Józefa Rusaka, żołnierza wileńskich oddziałów Kmicica i Łupaszki, który w tym roku skończył 101 lat. Jak państwo słyszeli, możemy pozazdrościć naszemu rozmówcy jasności umysłu i pogody ducha. Na koniec naszej audycji połączymy się z redaktorem Walentym Wojniło. Jak święta Wojska Polskiego będą obchodzić mieszkańcy Wilna i Wileńszczyzny?
Dobry wieczór, witam wszystkich słuchaczy i gospodarzy Salonika Kresowego. U nas te obchody już się rozpoczęły. Dziś rano oddział miasta Wilna Związku Polaków na Litwie wyjechał na swoistą pielgrzymkę pamięci polskimi śladami. Na początku złożono wieńce i zapalono znicze na wileńskich nekropoliach. Główne obchody zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej przy płycie Matki Serca Marszałka Piłsudskiego na Stare Rosie odbędą się tradycyjnie jutro w samopołudnie, ale wilnianie pamiętali też o obrońcach Wilna spoczywających na Nowej Rosie. Potem udano się na Antokol, gdzie mamy nie tylko największą, ale chyba i najpiękniej położoną kwaterę Wojska Polskiego na całych Kresach. No, może obok cmentarza Orląt. Pamiętano także o Zakrecie, gdzie przy niemieckim cmentarzu z czasów I wojny światowej, jeszcze za życia marszałka, powstała kwatera żołnierzy polskich poległych w latach 1919-20 i ekshumowanych z różnych zakątków Wileńszczyzny. Niestety po II wojnie światowej polska kwatera na Zakrecie, a było to 55 grobów, została barbarzyńsko zniszczona przez Sowietów. Dziś podejmowane są próby odbudowy tej kwatery, lecz władze Wilna nie śpieszą z wydaniem na to zgody. Następnie członkowie stołecznego oddziału ZPL odwiedzili także Skorbuciany, gdzie spoczywają żołnierze Armii Krajowej, Bohusze, gdzie doszło do zdradzieckiej akcji sowieckiej, gdy aresztowano dowódców AK zaproszonych na niby wspólną odprawę. Złożono też kwiaty i zapalono znicze na kwaterach polskich żołnierzy w Niemęczynie, Myszagole oraz w Trokach. Równolegle do tej pielgrzymki wileńska młodzież patriotyczna zorganizowała dziś kolejną edycję Biegu Tropem Wilczym, którego patronem jest pierwszy wyklęty wileński AK, a potem samoobrony, poległy w walce z NKWD Sergiusz Kościelkowski, pseudonim Fakir. W tym biegu na terenie parku, notabene na tymże Zakrecie, już od lat uczestniczą zarówno Polacy, jak i Litwini, bo patronuje imprezie nawet litewski resort obrony. Do wyboru są trzy dystanse, 10 i 5 km oraz symboliczne 1963 metry. Jutro natomiast, po uroczystości na Roście, Zarząd Główny Związku Polaków zaprasza do Zulowa, by nie tylko oddać hołd twórcy nowoczesnego Wojska Polskiego, ale też rozluźnić się przy kiełbaskach i żołnierskiej kaszy na swojskim pikniku w gronie rodaków. Oczywiście Wileńszczyzna pamięta także o Zielnej. Święto Wniebowzięcia na Świętej Marii Panny najbardziej uroczyście obchodzone jest w Turgielach w rejonie solecznickim. W samym Wilnie zaś ojcowie Franciszka niekonwentualni odradzają wielowiekową tradycję festów przy najstarszym kościele stolicy Litwy. W tym roku niestety ze względu na pandemię na dziedzińcu odzyskanego zespołu klasztornego nie będzie chyba tłumów. Tyle na dziś. Życzę wszystkim słuchaczom udanego święta i do usłyszenia na kresowych falach Radia Gdańsk.
Dziękujemy redaktorowi Walentemu Wojniło.
Dziękujemy także Państwu za dzisiejsze spotkanie i zapraszamy w sobotę, 21 sierpnia, jak zawsze kilka minut po 17.
Na początku naszej audycji doceniliśmy ułanów, choć o piechocie też wspomnieliśmy. Teraz chylimy przed nią czoła w piosence w wykonaniu chóru Wesołej Lwowskiej Świetlicy Żołnierskiej. Do usłyszenia za tydzień.
A audycję zrealizowała Aleksandra Woźniak.
Ty piechocie fajnoje,
fajnoje,
wioską maszeruje się,
ruje się.
Prawa wolna, lewa wolna, środkiem szosy śmiało wal. Kto nie służy przy piechocie, temu żal. Ulan swoją ma kobylę, saperską lopatę ma. Lotnik, o mój Boże miły, skryplem się do słońca pcha. Artyleria z armat swoich przed wszystkimi chwali się. Nam piechurom dziś zostały tylko nogi dwie. Przy piechocie fajnoje,
fajnoje,
z piosko maszeruje się,
ruje się.
Prawa wolna, lewa wolna, środkiem szosy śmiało wal. Kto nie służy przy piechocie, temu żal. On jest dobry i łopata, jeszcze lepszy pokier jest. Jaszczyk dobry i armata, lecz to wszystko nie na fest. Jedno zleci, drugie spadnie, nawet koń zawiedzie się. Za to przecie najpewniejsze własne nogi dwie. Przy piechocie fajnoje,
fajnoje,
z piosko maszeruje się,
ruje się.
Prawa wolna, lewa wolna, środkiem szosy śmiało wal. To nie służy przy piechocie, temu żal. Piotko maszeruje się,
ruje się.
Prawa wolna, lewa wolna, środkiem szosy śmiało bal. To nie służy przy piechocie, temu żal.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.